Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie. W studio witam naszych gości. Pani poseł Anna Zalewska z Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Energetyki i Surowców. Witam serdecznie, Boże, Pani poseł.
Witam.
I pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska.
Szczęść Boże, witam serdecznie Ojca,
witam serdecznie telewizję. No i były minister środowiska. Także rząd przyjął projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Koszty rocznego wsparcia finansowego dla odnawialnych źródeł energii sięgnąć mają od 3,7 miliarda w przyszłym roku do 4 miliardów w roku 2020. Ta ustawa była przygotowywana przez kilka lat i ona jest dzisiaj tak naprawdę chyba jakby motywem też naszego spotkania, ale zanim porozmawiamy konkretnie o ustawie, to może pytanie do pana profesora. Panie profesorze, gdy mówimy o odnawialnych źródłach energii, to o jakich segmentach energii mówimy?
Tak, może proszę ojca najpierw, czy w ogóle pytanie, czy na świecie brakuje energii? Więc odpowiedź jest jasna, nie. Na świecie jest nadmiar energii. Gdybyśmy patrzyli chociaż na te odnawialne źródła energii, no to energia słoneczna, przeogromne zasoby w naszym układzie słonecznym i tylko 1% jest wykorzystywane przez najbardziej sprawne systemy, jakim są systemy leśne, czyli systemy przyrodnicze. 1% energii, 99% jest odbite. Z drugiej strony, gdybyśmy patrzyli na naszą kulę ziemską, to siedzimy na ogromnym reaktorze, wraz z głębokością wrasta temperatura Ziemi, na każde 100 metrów 3 stopnie, czyli już na głębokości około 3 km mamy 90 stopni temperatury. A więc ogromny piec z centralnego ogrzewania, na którym siedzimy. I już ta przecież głębokość około 10 km to już jest płynna masa, prawda? To już jest rozpuszczone skały, to się wylewa przecież, widać przy wulkanach. A więc ogromne zasoby energetyczne. Z drugiej strony, a więc na pewno nie brakuje nam energii. Co innego jest odnośnie tak zwanych nieodnawialnych, tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz, ropa naftowa. Prawda? No tego są ogromne zasoby, ale one są nierównomiernie rozłożone na świecie. I tak się stało, że świat się rozwijał na bazie tradycyjnych zasobów energetycznych, a więc węgiel kamienny, rewolucja przemysłowa, ropa, gaz. No i w związku z tym wykształciliśmy pewną technologię. I tu rzeczywiście to jest nierównomiernie rozłożone. Ci, co mieli zasoby energetyczne, potrafili je wykorzystać, odpowiednia technologia temu, no i nastąpił postęp. Kraje się zróżnicowały pod względem rozwoju gospodarczego. No i tak się dzieje, patrzmy na naszą Europę. W Europie, w tej jednoczącej się Europie, no, zasoby energetyczne, te tradycyjne, były skąpe, się wyczerpały. W związku z tym popatrzmy na starą piętnastkę, nie ma żadnych. Już prawdę powiedziawszy, wyczerpała wszystko, z wyjątkiem powiedzmy może Niemiec. Natomiast popatrzmy na Polskę, ogromne zasoby energetyczne tradycyjne, węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz łupkowy, przebogate zasoby wód geotermalnych, o tych zasobach jeszcze powiemy. W związku z tym, jak się działa w ogóle na świecie? Tak jak już powiedziałem, nie brakuje energii, ale brakowało dostępu do źródeł tradycyjnych i w związku z tym były pewnego rodzaju konflikty. Ci, co mieli zasoby energetyczne, starali się uzależniać od tych zasobów energetycznych inne państwa świata. To jest normalna konkurencja. Jak się dzieje w Europie? Stara piętnastka nie posiada zasobów energetycznych, ale posiada technologię i rozwija te technologie. W związku z tym stara się uzależnić inne państwa, również w bloku państw Unii Europejskiej, od swoich technologii. To jest po prostu walka gospodarcza. No i teraz powiedzmy źródła tego wszystkiego. No przecież ktoś wymyślił pakiet klimatyczno-energetyczny, który się odwołuje teoretycznie do spraw związanych z konwencją klimatyczną, z protokołem z Kioto, z ochroną środowiska, ale prawdę powiedziawszy, gdy patrzymy na pakiet klimatyczno-energetyczny, mówiąc w wielkim skrócie, no to jest nic innego jak próba blokady tradycyjnych zasobów energetycznych, czyli węgla kamiennego, węgla brunatnego, który posiada Polska, prawda? A więc powiedzieć, że to jest bardzo niedobry nośnik energii i trzeba rozwijać odnawialne źródła energii na bazie nowych technologii. I teraz powracając do odnawialnych źródeł energii, jakie są? A więc energia słoneczna, fotowoltaika na przykład, przechwytywanie energii słonecznej, przetwarzanie na przykład na prąd. Następnie druga sprawa, energia wiatrowa. Energia wiatrowa w Polsce burzliwie się rozwijająca, pewnie będziemy tutaj mówili, no w ostatnim raportniku, który nareszcie, po raz pierwszy raportniku powiedział, że jest niedopuszczalne to, co się dzieje, i bardzo krytycznie ocenił to, co się dzieje w Polsce odnośnie odnawialnych źródeł z punktu widzenia wiatraków. Następnie później energia wodna, czyli ta, która spływa wraz z wodą z rzek. Idziemy głębiej co nieco, a mianowicie jeszcze na powierzchni Ziemi jesteśmy, biomasa. Czyli wszystko to, co układy te przyrodnicze wypracowały, czyli zakumulowane jest to w biomasie, drewno, słoma, siano, no te inne rzeczy, to jest nic innego jak biomasa, którą można spalić, a spalając produkujemy dwutlenek węgla i wodę, ale równocześnie uzyskujemy energię. No i w końcu idziemy głębiej, a głębiej to są zasoby na przykład geotermalne i geotermiczne. Geotermalne to są zasoby wody i tak się znowu dzieje w Polsce. Jesteśmy w takim miejscu w świecie, gdzie te zasoby geotermalne są przebogate. Według tej szkoły profesora Sokołowskiego one, te zasoby, same geotermalne zasoby w Polsce przewyższają 150 razy potrzeby Polski w zakresie energii, a więc coś ogromnego, wielkie bogactwo. Gdybyśmy patrzyli nawet na przykład geotermii toruńskiej, o której było tak głośno wtedy, kiedy dostawała koncesja, a później próby dofinansowania, zgodnie z prawem notabene, bo to były priorytety rządu Prawa i Sprawiedliwości, no to zakończyła się sukcesem, przecież to jest jeden z największych sukcesów geotermalnych na świecie. W ciągu jednej godziny jeden otwór wydobywczy, ponad 700 ton wody na godzinę o temperaturze powyżej 60 stopni. Można sobie wyobrazić 700 ton wody na godzinę z jednego otworu wydobywczego. Można sobie wyobrazić, ile energii trzeba było zużyć, żeby podgrzać 700 ton wody na godzinę do temperaturze powyżej 60 stopni. A skoro trzeba, można zużyć, to można i odzyskać tą energię. A więc jest bardzo dużo i może tutaj jeszcze gratulacje w ogóle dla, ja bym powiedział, konsekwencji tutaj ojców w zakresie realizacji tego odwiertu. Przecież to jest ciepła woda dla 20 tysięcy mieszkańców, dla 200 tysięcy mieszkańców przez cały rok. Ciepło dla 20 tysięcy mieszkańców przez okres zimy. To jest brak emisji dwutlenku węgla w ilości 40 tysięcy ton, gdybyśmy spalali węgiel i uzyskiwali tą energię. A więc dochodzimy znowu do konwencji klimatycznej, pakietu klimatyczno-energetycznego. No i w końcu to jest energia tańsza niż tradycyjna, jak się analizuje. A więc ogromny sukces i o tym sukcesie jest całkowita cisza. Pewnie będziemy mówili o tym przy odnawialnych źródłach energii tutaj, bo ta cisza jest również i w ustawie, muszę powiedzieć. Nawet to jest to wyjątkowe. A więc powracając do sprawy tej odnawialnych źródeł energii, czyli energia słoneczna, energia wiatrowa, wodna, biomasa, no i to, co w ziemi jest. Geotermia, geotermika, bo tutaj muszę powiedzieć, że gdybyśmy wywiercili głęboko otwór, no to gdzieś na głębokości 7-8 kilometrów jest wszystko temperatura 30 kilkudziesięciu stopni, a więc w związku z tym, no, gdybyśmy tam zatłoczyli wodę, para wodna, można odzyskiwać natychmiast i produkować energię elektryczną, i takie technologie są na świecie opracowywane. Kończąc już jak gdyby ten wątek, chciałem powiedzieć, że w tej chwili w Unii Europejskiej trwa walka ogromna o to, w jaki sposób kogoś uzależnić od własnych technologii, a równocześnie komuś zablokować jego własne zasoby energetyczne. I skoro jesteśmy przy Polsce, Polska ten unikat, posiada ogromne zasoby węgla kamiennego, węgla brunatnego, gaz łupkowy w tej chwili, prawda, wielkie zasoby geotermalne. W związku z tym zablokować, i to się stało pakietem klimatyczno-energetycznym, gdzie nie liczy się, ile zużywamy energii, tylko liczy się, ile emitujemy dwutlenku węgla, i ten dwutlenek węgla dostajemy jako limit produkcji. Do tego żeśmy doprowadzili. No i w związku z tym mamy reperkusje tego, a mianowicie tego rodzaju, że mamy zablokowany polski węgiel. Pomimo wszystko mamy technologie jeszcze dopracowane do polskiego węgla, ale w tym roku, o ile mnie pamięć nie myli, już żeśmy zaimportowali 14, czy też w zeszłym roku zaimportowaliśmy 14 milionów ton węgla kamiennego z różnych państw świata, posiadając ogromne zasoby u siebie, posiadając równocześnie bezrobocie, blokując całkowicie rozwój Śląska, doprowadzając go do katastrofy w gruncie rzeczy gospodarczej, cały region Śląska, prawda? A więc importujemy węgiel, mając węgiel, a równocześnie pakiet klimatyczno-energetyczny doprowadza do tego, że zmuszani jesteśmy, aby produkować droższą energię od energii pochodzącej z węgla kamiennego, z węgla brunatnego. Po co? Po to, żeby zablokować węgiel. W związku z tym w ten sposób zaczniemy działać, że energia odnawialna, z wyjątkiem geotermii, szczególnie wiatrowa, droższa o 150% od energii konwencjonalnej, będzie się opłacała. Dlaczego? Dlatego, że mamy limity emisji dwutlenku węgla. Nawet w tej ustawie jest tu mówione, że cena tego wzrośnie już pod niedługo do 20 euro za tonę i w związku z tym cena energii będzie musiała wzrosnąć po to, żeby była opłacalna energia odnawialna, a równocześnie po to, żeby zablokować polski węgiel i uzależnić się od obcych technologii. Bo główny nacisk kładzie się na energię wiatrową, gdzie my nie mamy żadnych technologii, w gruncie rzeczy wprowadzamy te wiatraki, o tym pewnie będziemy mówili, gdzie zaczyna się wprowadzać nowe technologie odnośnie biogazowni, też nie najszczęśliwsze polskie odnośnie tych wielkich biogazowni i w gruncie rzeczy blokada własnych zasobów energetycznych i uzależnienie polskiej gospodarki od obcych technologii.
To pytanie
Jeszcze do tak wspaniałego wykładu kilka zdań, już takich puentujących. Rzeczywiście, żeby pokazać, czym jest energia odnawialna, to trzeba powiedzieć, że jest to energia, która bez dofinansowania i wsparcia, czy to rządowego, stałego, czy też poprzez fundusze strukturalne, czy przez obywateli, którzy płacą w cenie prądu za rozwój tejże energii odnawialnej, ona po prostu by nie istniała. Ona jest niewydolna ekonomicznie, szczególnie ta ze słońca i wiatru, dlatego że ona sama nie działa. Ona musi być połączona z tą konwencjonalną, czyli z węglem czy z gazem. Prosty powód, przestaje świecić, to nie znaczy, że słońce, prawda, to nie znaczy, że przestajemy używać prądu w swoim własnym mieszkaniu, czy przestaje wiać, to znaczy, że nie używamy urządzeń, którym energia jest potrzebna. I to jest pierwsza kwestia. O skali do tej pory tego dofinansowania, bo tak przyzwyczajają nas różnego rodzaju mainstreamowe media, że węgiel jest taki drogi, że właściwie powinniśmy już dawno zamknąć kopalnie. To widać w cenie energii odnawialnej. Jeżeli za jedną megawattogodzinę płacimy X, to za jedną megawattogodzinę z energii odnawialnej, szczególnie z wiatru, płacimy X plus 270 zł. Trochę to się ostatnio zaburzyło, bo jest nadpodaż tak zwanych zielonych certyfikatów. Więc jest to bardzo droga energia, nieistniejąca bez dopłat. I tak jak pan profesor powiedział, jest to technologia związana z energią odnawialną, której my nie mamy w swoim kraju. To znaczy my tylko i wyłącznie bazujemy na tym, co możemy ściągnąć z krajów starej piętnastki. Oni chętnie nam to sprzedadzą, choć w opracowaniach mowa jest o tym, jakie to daje miejsca pracy. Mało tego, już nawet Unia Europejska przestaje produkować w tej histerii i poprawności politycznej. Produkuje się płyty fotowoltaiczne, solary czy elektrownie wiatrowe już w Chinach. Natomiast, kiedy mówimy o tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech, gdzie tak eksperci, którzy zostali wyznaczeni do tego, żeby przeanalizować energię odnawialną i jej wpływ na obniżenie emisji dwutlenku węgla, ta Rada Ekspertów powiedziała, że to nie ma nic wspólnego z obniżeniem emisji dwutlenku węgla, natomiast doprowadziła do maksymalnego wzrostu cen energii. Angela Merkel nie bardzo wie, co z tym fantem zrobić. To taki raport, który funkcjonuje od kilku miesięcy, badał 9 lat. Jednocześnie też nie mówi się o tym, że po cichu, ale bardzo konsekwentnie i bardzo systematycznie zwiększa się import węgla w Niemczech. No, płynie wielkim strumieniem ze Stanów Zjednoczonych, który w tej chwili obniżył cenę energii dzięki inwestycjom w gaz łupkowych. Więc jest to po prostu bardzo duży biznes, który to duży biznes wygrał w tej ustawie i pewnie za moment już o samej ustawie będziemy mówić.
Pamiętamy, jak przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Donald Tusk jeździł do górników, tam mówił o tym, że mają jego pełne wsparcie. Czy tak jest rzeczywiście? Bo jeżeli ja dobrze rozumiem to, co państwo chcecie przekazać, to jest tak, że mamy możliwości energetyczne, że Polska ma ma te możliwości energetyczne, chociażby konwencjonalne jak węgiel, ale także geotermalne, o czym tak. mówił pan profesor. No i nagle jest tak, że Unia Europejska chce nam to, co my mamy, zablokować po to, żeby odsprzedawać nam technologię, no bo to jest tak. konkretny pieniądz, tak. interes i tak dalej. My się na to zgadzamy, tak, a ostateczna jakby taka konkluzja dla odbiorcy jest taka, że w związku z tym, że Donald Tusk na to się zgadza, będzie płacił też drożej za energię, którą otrzyma w swoim domu.
Znaczy on może słabo będzie płacił, bo będą płacić obywatele przede wszystkim, jeżeli chodzi o energię odnawialną. A tak naprawdę do następnych wyborów będzie górników oszukiwał, dlatego że wystarczy zerknąć do dwóch dokumentów, do których zresztą będziemy się pewnie nieraz jeszcze dzisiaj odwoływać. Do planu energetycznego Polski do 2030 roku i tak zwanego planu krajowego działania na rzecz energii odnawialnej. Tam wyraźnie się mówi, już oddaję głos profesorowi, o tym, że należy zejść z 90% energii wytwarzanej między innymi, czy przede wszystkim przez węgiel, do 60%. No nie da się obronić tych dwóch dokumentów w kontekście tej ustawy, o której dzisiaj mówimy i tego, co mówi się górnikom i jak traktuje się węgiel, no oczywiście jak traktuje ten węgiel polski rząd.
Panie profesorze.
Więc jak można tutaj energia odnawialna, ja mówmy no, generalnie powiedzmy elektryczność, bo ona będzie tutaj tak. porównywalna w tym całym układzie, jest no, o 150% droższa z odnawialnych źródeł energii niż z konwencjonalnych, prawda? I w związku z tym, jak zrobić, żeby no, energia produkowana z węgla się nie opłacała? Wprowadzić pakiet klimatyczno-energetyczny. To jest to ogół. W jaki sposób? No powiedziano, mamy doprowadzić o 20% redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, 20% odnawialnych źródeł energii, o 20% podnosimy efektywność energetyczną. Teoretycznie wszystko bardzo fajnie, prawda? Z tym, że odnośnie, ale co się zaczyna dziać? Przyjmujemy pewne daty, które są dla Polski szkodliwe, dlatego że Polska dokonała ogromnej redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Natomiast w 6 podstawowych działach produkcji energii elektrycznej, ciepła, stali, cementu, papieru i szkła, wprowadzamy sobie rok 2005 jako rok bazowy. I zaczynamy od tego momentu. Prawda? I co się dzieje dalej? I komisja daje nam limity emisji. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość no, zaczęło protestować przeciwko temu, bo to jest czysty rozbój. Dlaczego? Że to nie ma nic wspólnego z konwencją klimatyczną, z protokołem z Kioto, z porozumieniami międzynarodowymi. Wchodzimy bardzo wąsko w dziedzinę tutaj tej produkcji tych 6 działów na terenie Europy. I co się dzieje dalej? Prawo i Sprawiedliwość mówi, trzeba renegocjować to koniecznie. Dlatego, że o ile najważniejszy jest dwutlenek węgla w atmosferze, to w takim razie doprowadźmy do tego, żeby go jak najwięcej pochłaniać, jak najtaniej. I między innymi do tego mogą służyć lasy, zgodnie z konwencją klimatyczną, protokołem z Kioto. Ale już pakiet klimatyczno-energetyczny mówi, nie, lasów nie będziemy używali. I na to się zgodził polski rząd. To jest odejście od konwencji klimatycznej. My będziemy wychwytywali dwutlenek węgla z atmosfery i wpychali go w pokłady geologiczne przy cenie dochodzącej do 100 euro za jedną tonę CO2. Czyli tyle trzeba zapłacić, żeby wychwycić jedną tonę dwutlenku węgla i zatłoczyć go w formie skroplonej w pokłady geologiczne. Co się dzieje w tym całym układzie? Jak zaczniemy to zatłaczać, to wtedy okazuje się, że węgiel jest no, 100 euro za jedną tonę, prawda? No to w takim razie cena energii będzie nam ogromnie wzrastała. Za to będziemy płacili, o ile będziemy musieli go wychwytywać. I Polska godzi się na to, żeby wychwytywać dwutlenek węgla i pakować go w pokłady geologiczne. Wtedy cena już zaczyna iść w górę. I równocześnie komisja daje nam limit emisji dwutlenku węgla. Jest ustalony od roku 2005. My mówimy, renegocjacje jest szkodliwe. Polska mówi, nie, nie możemy renegocjować i rząd nie chce renegocjować. Chcemy doprowadzić do tego, no nawet zrobić referendum w tej sprawie. Czy chcesz płacić za to, żeby wpychać dwutlenek węgla pod ziemię. Rząd mówi, wycofujemy się z tego, a później dopycha i wpycha rzeczywiście tą ustawę kolanem i rzeczywiście Polska nie zobowiązana do tego, bo to jest dyrektywa, która mówi, jak chcecie, to sobie róbcie. A Polska mówi, my chcemy robić, my chcemy zatłaczać...
Chodzi, że Europa się wycofała z tego.
Natomiast co robią Niemcy? Bo ty pani ruszyła sprawę niemiecką. Niemcy bez przerwy renegocjują pakiet klimatyczno-energetyczny. Bez przerwy proponują różnego rodzaju zmiany. I teraz przejdźmy do limitów. Ustali limit, że jest tyle i tyle milionów ton na całą Europę. Polska dostała ileś tam limitów emisji, około 400 milionów ton na okres tam 5 lat. Ale Niemcy mówią nie, my zmniejszymy ten limit emisji. I w tej chwili zaproponowali, że do roku 2020 zmniejszą limit całej Komisji Europejskiej o 900 milionów ton. Jak zmniejszy się limit emisji o 900 milionów ton, czyli Polska dostaje jeszcze mniej dostanie niż dostała na produkcję właśnie tych podstawowych działów, no to wtedy cena jednej tony wzrasta do 20 euro. Jak wzrasta do 20 euro, no to wtedy coraz bardziej konkurencyjne staje się nowe technologie odnawialne źródła energii, bo cena energii produkowanej z węgla wzrasta nam. W tej chwili jest około 200 zł 1 megawatt, prawda? Natomiast wzrośnie do 300. No to w takim razie już nie trzeba będzie dopłacać tutaj do tego, tylko będzie no konkurencyjna cena. I w związku z tym zaczyna się nas uzależniać i mówić, ale energia wiatrowa nie dość, że jest ekologiczna, nie dość, że jest fajna, czysta i nie produkuje CO2, ale jeszcze jest konkurencyjna pod względem ceny produkcji. Dlatego, że nie musicie kupować dwutlenku węgla, wtedy limitów emisji dwutlenku węgla. Ojciec rozumie?
Tak, czyli jesteśmy...
Odwrócono całkowicie sprawę, nie chodźcie, ja mówię, tutaj mówię do telewizorów w tej chwili. Parę lat temu, kilkanaście lat temu mówiono, brakuje nam zasobów energetycznych. W związku z tym samochody szły w tym kierunku, żeby jak najmniej zużywały paliwa. W tej chwili coraz większe samochody się produkuje, coraz większe zużywają paliwa, ale tylko nie mają produkować CO2. Nie mają wydalać tego CO2 i w związku z tym to są ekologiczne samochody. A co to są? No to są hybrydowe silniki, prawda? Czyli znowu zaczyna się uzależniać od nowych technologii. A kto te technologie ma? No ci są w tej chwili... Póki co bogaci akurat w tym zakresie, bo gdzie indziej my jesteśmy zdecydowanie bogaci, o tym będziemy może mówili, ale oni starają się uzależnić nas od swoich technologii. Ja jestem członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej i muszę powiedzieć, że wszystkie projekty dyrektyw, rozporządzeń właśnie zmierzają w tym kierunku, żeby nam dać nowe technologie i jeszcze mówi, że nam się w tym całym układzie pomaga. Ja uważam, że Polacy powinni również rozwijać swoje technologie, ale na bazie własnych zasobów energetycznych. Przecież istnieją polskie czyste technologie spalania węgla kamiennego, nieemisyjne, takie są możliwości spalania, a oprócz tego to jest przebogaty, przepiękny zasób energetyczny, który można rzeczywiście użytkować w sposób naprawdę bardzo ekologiczny z punktu widzenia rzeczywiście funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Polską racją stanu może, albo polską misją powinno być uzależnianie całej starej piętnastki od własnych zasobów energetycznych, bo posiadamy takie własne zasoby energetyczne i z punktu widzenia konwencji klimatycznej protokołu z Kioto my żeśmy dokonali redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery zgodnie z prawem podpisanym, a stara piętnastka tego nie wykonała. Więc kto jest bogaty? Kto powinien zacząć dyktować warunki? Ci, co mają zasoby energetyczne i którzy podpisali wielkie porozumienia międzynarodowe, takie jak konwencja klimatyczna protokół. Rząd nie chce w to wejść. Cała Europa oczywiście się boi tego rozliczenia, stara piętnastka. A rząd powolnie się na wszystko zgadza. Od czasu do czasu, jak pan premier Tusk jest na Śląsku, mówią, że dla niego będzie priorytetem węgiel kamienny. No i ten priorytet od czasu pana premiera Buzka polega na tym, że się zamyka kopalnie, wzrasta bezrobocie na Śląsku, zaczynamy importować węgiel, prawda, i równocześnie uzależniamy się od własnych technologii.
Ale mieszkańcy
Śląska... A kto ten węgiel przejmuje? Ten węgiel powolutku przejmują ci, którzy chcą z niego skorzystać za kilkanaście, kilkadziesiąt lat.
Ale też dodajmy, panie profesorze, że mieszkańcy Śląska na Jerzego Buzka głosowali.
No i to jest, proszę ojca, to jest niesamowite. No, tak jak pan premier Buzek zachował się w stosunku, czyli zasłużył się w stosunku do polskiego węgla, polskiego górników i polskich górników. Tak jak się zasłużył do polskich lasów. Przecież on chciał prywatyzować, prawda? Te lasy. Chciał zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa wbrew programowi AWS-u. I tu równocześnie się na pana premiera Buzka głosuje. I tu mu gratuluję pod tym względem, bo widocznie jest medialnie bardzo dobry, przez środki społecznego przekazu popierany, prawda? Jest taki, powiedzmy, no troszeczkę potrafi się zachować wśród ludzi widocznie, prawda? I dlatego głosują na niego. Mm-hmm. Ale to naprawdę była postać, która no, nie zasłużyła się dla polskich zasobów energetycznych, dla polskiej gospodarki. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Byłem ministrem w rządzie Jerzego Buzka, prawda? No, przy sporze o lasy zostałem poproszony o to, żeby zrezygnować z funkcji ministra.
Pani poseł wspomniała o tym, że chociażby Niemcy renegocjują co chwilę różnego rodzaju zapisy, że no, jest dbanie o interes narodowy. Pan profesor wspomniał o tym, że nawet dyrektywy nie zawsze nas zobowiązują do pewnych działań, które rząd polski podejmuje. No to jak to jest? Czy chce nas się wyrolować jako Polskę? Czy też Donald Tusk jest jak taki dżin, który sam się zamyka w butelce, po prostu nabija się w butelkę, tak bym powiedział?
Raz, że to jest rząd niekompetentny. Jeżeli popatrzymy na Ministerstwo Gospodarki, na Ministerstwo Ochrony Środowiska, gdzie 4 lata zajęło im produkowanie ustawy, do której byli zobowiązani, ustawy o odnawialnych źródłach energii i chcą ją przeprocedować przez 3 posiedzenia Sejmu. Nie chcą wysłuchania publicznego, bo my jako Prawo i Sprawiedliwość chcemy wysłuchania publicznego z prostego powodu. To są tak duże pieniądze i jest taka liczba lobbystów, którzy siedzą po ministerstwach, chcąc zachować status quo obowiązujące w tej chwili, że nie chcemy, żeby docierali do posłów w nieformalny sposób. Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła, jak pracują lobbyści wiatrowi. Ja to mówiłam od 7 lat, alleluja, jest raport, który nagle mówi, że myśmy nie zwariowali, że ludzie mają rację, że tak to się dzieje.
Ale też zauważyłbym, że te raporty Najwyższej Izby Kontroli, no rzeczywiście one obrazują różne sytuacje, ale za czasów pana Kwiatkowskiego one pojawiają się jakby z pewnym opóźnieniem.
Tak.
No chociażby teraz, gdy już rząd przyjmuje projekt ustawy, gdy ten projekt leży przed Sejmem, to dopiero teraz pojawia się na przykład raport NIK-u o tych fermach wiatrowych.
I podejrzewam, że on by się w ogóle nie pojawił. Rzeczywiście był bardzo duży nacisk. Oprócz tego, że jest zespół, oprócz tego, że są posłowie, którzy bez końca interpelują, to jeszcze różnego rodzaju stowarzyszenia za każdym razem zwracały się o takie badanie Najwyższej Izby Kontroli. Niestety nic, co w tych stwierdzeniach, wnioskach Najwyższej Izby Kontroli się pojawiło, nie będzie miało odzwierciedlenia w ustawie. Ustawa jest jednoznacznie lobbująca na rzecz elektrowni wiatrowych. Do 2020 jeszcze 3000 megawatów zostanie posadowionych i to duże farmy wiatrowe. Stąd pojawiły się też aukcje, coś w rodzaju, prawda, przetargów, gdzie duże firmy będą wygrywać. Jest sporo biomasy, bardzo duże utrudnienia dla tak zwanych mikroinstalacji, o co my zabiegamy, bo to jest, proszę Państwa, ogromne wsparcie z Unii Europejskiej. Mamy obowiązek w następnej perspektywie finansowej wydać prawie 60 miliardów złotych na dofinansowanie do instalacji w energię odnawialną. Chcielibyśmy, żeby dostali te pieniądze obywatele w nieszkodliwych, czy jakby dopłaty do nieszkodliwych mikroinstalacji do 40 kW. Znikają duże elektrownie wodne, będą funkcjonowały ze wsparciem, bo mówimy o wsparciu, te poniżej 5 megawatów. Reszta ma być rozproszona, taka prosumencka, ale nie ma tutaj rozwiązań ani technicznych, ani organizacyjnych, które rzeczywiście będą sprzyjać obywatelom, którzy będą chcieli produkować dla siebie, ale również sprzedawać. I zniknęła geotermia. Po prostu nie ma jej. Mimo że geotermia jest w 2 bardzo ważnych dokumentach. W ustawie pod tytułem Krajowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, gdzie geotermię wskazuje się, uwaga, jako strategiczne rozwiązanie. Pokazuje się całą mapę geotermalnych zasobów. Pokazuje się na bezpieczeństwo tejże geotermii i na to, że jest ona przyszłością. Choć wskazuje się, ale to już w tym drugim dokumencie, w planie krajowego działania na rzecz energii odnawialnej, że dobrze byłoby, aby więcej rozwiązań związanych z geotermią przekładało się na rozwój energii elektrycznej, bo w tej chwili to jest tak, że mamy pół na pół właściwie większość ciepła niż energii elektrycznej, ale tam też się wskazuje na niewłaściwe oprzyrządowanie prawne. To tak jak mówimy generalnie o energii odnawialnej. Oczywiście najwyraźniej, najboleśniej widzą to ludzie przy elektrowniach wiatrowych, że tam jest hulaj dusza, piekła nie ma. Co lepszy prawnik opłacany za ciężkie pieniądze przez inwestorów wiatrowych, to znajdzie furtkę w tym chaosie legislacyjnym. To samo mamy z geotermią, że nie ma jednoznaczności. Tak jak powiedziałam, w ustawie po prostu jej nie ma. Pojawia się w tak zwanym słowniczku, że oto tak, to jest energia odnawialna, w dwóch krótkich zapisach w ustawie i w uzasadnieniu do ustawy, w różnego rodzaju tabelkach, wyliczeniach mamy 0,0,0. Jeżeli chodzi o wsparcie do 2020 roku, ja oczywiście dysponuję tutaj tym, co przygotował rząd. Jestem w każdej chwili w stanie to udowodnić, co mówię.
To wygląda na to, że ktoś mógłby spotkać się w jakiejś restauracji i sobie...
Ale dlatego mówię o wysłuchaniu publicznym. Tak, to się tak działo, ojcze, przecież to jest dokument spóźniony o 10 lat. Przepraszam, o 4 lata. Miał właściwie być nowy w 2010 roku. 4 lata ciągłego poprawiania. Ja dwa razy przeczytałam i już się przestałam przywiązywać, bo on ciągle wracał. Bo tyle było uwag różnego rodzaju lobbystów. I to było przeciąganie struny. No i tak jak powiedziałam, pewni wygrali. Chcemy wysłuchania publicznego, chcemy usłyszeć od wszystkich stron związanych z realizacją projektów dotyczących energii odnawialnej, żeby nikt nie musiał iść do restauracji w celu omówienia tejże ustawy. Platforma chyba dostała polecenie, że ma to szybko przeprocedować i już słyszę, że się na to wysłuchanie publiczne nie zgodzą. Jeżeli się nie zgodzą, to proszę Państwa, w ciągu półtora miesiąca na trzech posiedzeniach Sejmu bez jakiejkolwiek dyskusji ustawa długo oczekiwania, która, jak to powiedziałam, w tym kształcie niczego nie zmienia, zostanie
Platforma
po raz kolejny
przepcha.
Tak? Tak, nie zapominajmy, że to koalicja rządząca.
Tak, proszę ojca, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ta ustawa dlatego tak długo się tworzy. Między innymi z tego powodu, żeby jednak wywiązać się z zobowiązania, które krąży po Parlamencie Europejskim, że polskie elity zobowiązały się do tego, żeby postawić 3,5 tysiąca wiatraków w Polsce, prawda? Więc to jest jakby
jeszcze
do tego czasu to służy. Natomiast powracając do ustawy, jest zły tytuł tej ustawy. Ona nie powinna się ustawa o odnawialnych źródłach energii nazywać, tylko ustawa o dofinansowaniu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dlatego tak. Tu jest pominięta geotermia, bo geotermia w gruncie rzeczy jest pokazywana, że coś tam
to
się
ciepło
dzieje, ale stamtąd się jednak trudno uzyskiwać prąd, bo do temperaturze trzeba mieć powyżej 100 stopni. Więc w związku z tym tytuł jest tu zły i to jest wyraźnie idzie w tym kierunku, w jaki sposób biurokratycznie załatwić całą sprawę i w jaki sposób również nas uzależnić od obcych dostaw, obcych technologii. Ale teraz tutaj powracając do tego raportu NIK-u, to jest pierwszy raport NIK-u, w którym ja się spotkałem, że jest negatywna opinia.
Tak.
Negatywna, bo do tej pory przy takich ustawach jak realizacja dyrektywy wodno-ściekowej, wykonane w 30%, a powinno być już zakończone, prawda, łącznie z finansowaniem, zawsze była, że pozytywnie ocenia i wytyka błędy. Do tej pory były tylko i wyłącznie tego rodzaju raporty. W sprawie Puszczy Białowieskiej też jest pozytywnie ocenia i wytyka błędy. I wszystkie raporty NIK-u do tej pory były tego rodzaju, że pozytywnie, a negatywnie, ale tylko powiedzmy coś tam zaleca. Ja to podnosiłem wielokrotnie, bo za czasów PiS-u jednak te raporty NIK-u były takie zdecydowanie w stosunku do nas, mimo że NIK był również i jakby teoretycznie w naszych rękach, ale on był rzeczywiście wtedy, ja bym powiedział, taką obiektywną ręką
zewnętrzną,
prawda, która pokazywała błędy, negatywnie opiniowała, prawda, i takie inne rzeczy. Tu jest, mówię, taka wielka spolegliwość, ale przy tym już się nie udało ukryć tego. No to jest rozbój w biały dzień. To, co się dzieje.
Padają słowa korupcja, patologia, tak.
Totalna patologia, prawda? Nie korzystają ani z prawa, zresztą celowo nie powstaje o odnawialnych źródłach energii, po to, żeby można było sobie robić, co się chce teoretycznie.
Żeby zwiększyć patologię.
Że nie tak. I teraz jeszcze to ojciec zadał pytanie, czy pan premier Tusk wie, co robi, czy on w ogóle. No mnie się wydaje, że pan premier Tusk nawet chyba nie zastanawia się, czy coś jest dobrego, czy niezłego. On po prostu wykonuje pewne polecenia. I to polecenia od określonego lobbingu z Unii Europejskiej. Tak mi się wydaje, prawda? I to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Dlatego, że ja mówię jeszcze synteza i pewne fakty. No przecież całe zło się rozpoczyna od momentu podjęcia, podpisania i przyjęcia, wprowadzenia w życie pakietu klimatyczno-energetycznego. I to jest wszystko pokłosie tego. No przecież to trzeba renegocjować, ale się dalej drąży to. Przyjmuje się prawo, prawo jest tam sprzeczne w niektórych wypadkach, ale idzie się w tym kierunku tak, jak powiedzmy pewien lobbying chce. Powracając do spraw dyrektyw i rozporządzeń. Proszę ojca, naprawdę można wynegocjować dużo. Ale nie można być spolegliwym, tylko trzeba reprezentować interes kraju. Przecież tutaj odnośnie, powiedzmy taki przykład, odnośnie rozpudy, odnośnie przydziału limitów emisji. Przecież żeśmy wygrali procesy. Prawo i Sprawiedliwość z inicjatywy, no oczywiście ministra środowiska, bo to było w jego gestii, złożyło pozwy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wygrany pierwszy proces o rozpudę, wygrany o za mały przydział limitu emisji, wygrany o GMO. Nic, to nawet gdy mówimy o tym w Sejmie, to mówią, no tak, ale wygrana taka była tam kiedyś, to już nie patrzmy w przeszłość, patrzmy w przyszłość, w ogóle to się nie, albo żeśmy ze względów proceduralnych wygrali tylko. No to niech, jak Unia wygra z nami ze względów proceduralnych, to co się dzieje? To natychmiast do wykonania idzie. No przecież ten rząd naprawdę, proszę ojca, ja mówię z coraz większym, powiedzmy, no prawie pewnością, że ten rząd nawet nie wie, co robi. On po prostu wykonuje pewne polecenia. Polecenia, które są szkodliwe dla Polski. Polecenia, które stymulują bezrobocie. Polecenia, które stymulują emigrację. Polecenia, które blokują polskie zasoby energetyczne. Polecenia, które uzależniają nas od obcych technologii. No przecież niedługo teraz polecenia odnośnie spraw ziemi, odnośnie lasów. No przecież to się układa w pewną całość. Nie wiem, czy coś komuś obiecano, czy też po prostu ten rząd jest tak niekompetentny, że nawet nie wie tego, czego nie wie.
Ja jestem razem z panem profesorem w Komisji do Spraw Unii Europejskiej i rzeczywiście i on, i ja, zresztą właściwie całe Prawo i Sprawiedliwość, za każdym razem, przy każdej dyrektywie, czytając opinię polskiego rządu, mówi, że tak nie wolno, że nie można śpiewać peanów na temat określonych dyrektyw, które za moment trzeba będzie realizować, że trzeba te dyrektywy wetować, że trzeba przeanalizować skutki finansowe tychże dyrektyw. Przypominasz sobie, jak w tamtej chyba kadencji pani komisarz do spraw klimatu chciała wpuścić dyrektywę, która pozwalałaby jej jednoosobowo ustalać cenę za jedną tonę emisji dwutlenku węgla. I tam była pozytywna opinia polskiego rządu. Jeżeli tak się traktuje dyrektywy, w sposób bezmyślny, niczego nie wetuje, niczego nie analizuje, wykonuje polecenia Komisji Europejskiej, to rzeczywiście ma się wrażenie, że my jesteśmy jakimś landem, że my przestaliśmy pełnić funkcję niezależnego kraju z niezależnym rządem, który w dodatku dba o swoich obywateli. Bo każda ta dyrektywa to są pieniądze. W Unii Europejskiej zarejestrowanych jest, uwaga, 25 tysięcy lobbystów, najprzeróżniejszych. Jak państwo słyszą hasła równości, wolności, tolerancji, być może kiedyś tak było u ojców założycieli, to dawno i nieprawda. Każda dyrektywa to są określone pieniądze, określone rozwiązania finansowe, którą mają służyć określonym biznesom. I bezmyślność w opiniowaniu tychże dyrektyw, które później trzeba implementować. Ja tu zupełnie na marginesie, ale to jest taki świetny przykład. Dyrektywa transgraniczna, czyli pozwalająca leczyć się polskim obywatelom w Unii Europejskiej, została oczywiście hura zaakceptowana i niepoliczona przez polski rząd. to, co Państwo teraz zobaczą, bo po wakacjach będzie głosowana ustawa, która implementuje tę dyrektywę, no okaże się, że przeznaczono na refundację tych leków tak małą kwotę, że po 2 tygodniach każdego roku ona zostanie wyczerpana. Tak zaimplementujemy dyrektywę, która w określony sposób jeszcze będzie ograniczała. Ale to na marginesie pokazując też namacalnie,
ale
prawda?
Brzmi dobrze, tak?
Tak,
brzmi
tak.
Dobrze.
Tak samo jak ta. Słusznie profesor tutaj powiedział, że właściwie to jest złe brzmienie ustawy.
Trzeba zmienić, no po prostu trzeba jasno
musimy
powiedzieć.
Musimy zawnioskować.
Prawie, oczywiście. Natomiast tutaj odnośnie polskiego systemu prawnego. Polski system prawny, można powiedzieć, nie istnieje. Proszę ojca, i tutaj pani Krystyna Pawłowicz, no, ona była członkiem Komisji do Spraw Sług, ale w końcu zrezygnowała,
zrezygnowała z
uczestnictwa w tej komisji, dlatego że każda dyrektywa, albo prawie każda, czy też rozporządzenie jest łamaniem Konstytucji Polskiej, prawda? I tu, tym się rząd jakby zupełnie nie przejmuje. System prawny polski nie istnieje. Na czym polega system w tej chwili? Na tym, że przychodzi projekt rozporządzenia albo dyrektywy z Unii Europejskiej. Tak. Jak jest rozporządzenie, no to już nie ma nic do gadania, trzeba rozporządzenie wprowadzić. Dyrektywa można dyskutować, bo się ustawą ją wprowadza. I teraz na czym to polega? Teoretycznie polega to na tym, że przychodzi to do rządu, taka propozycja, mówię w skrócie. Rząd przesyła do pani marszałek przesyła do Komisji do Spraw Unii Europejskiej, która opiniuje. Ta opinia jest nic nieznacząca, ale już się traktuje, że to jest uzgodnione z polskim parlamentem. Wraca z powrotem do komisji i komisja przysyła do wykonania. I rząd wtedy pracuje nad taką ustawą na przykład.
Tak,
bo to jest pokłosie, początek tego to były zaczątki przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej.
Tak
to wszystko przeszło, prawda? I z tego nawet, i rząd nawet chyba o tym nie wie.
Nie,
ja mówię,
myślę,
że nawet ministrowie o tym nie wiedzą, że są marionetkami w rękach, powiedzmy, urzędników unijnych i w poniekąd marionetkami w układzie Rady Ministrów i pani Kopacz. No.
To jest tak dalece złe, że my rzeczywiście na pewno w tej kadencji już pilnujemy bardzo często głosowań z nazwiskami. Do mikrofonu, do protokołu mówimy, że my protestujemy, że my nie jesteśmy przeciwko, bo rzeczywiście to jest tak dalece psucie państwa i wypełniania woli bezmyślnie Komisji Europejskiej. Dlatego, że Platforma Obywatelska, PSL i SLD i Ruch Palikota po prostu nas przegłosowują i idzie o to taki komunikat, że Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała albo przyjęła. No my nie możemy dla własnego sumienia i lojalności wobec wyborców pozwolić na taki zapis w komisji. Dlatego już protestujemy, żądamy głosowań, a w kwestiach strategicznych, jak Unia Bankowa, prawda, pakt fiskalny, żądaliśmy wręcz, żeby to pojawiały się imiona i nazwiska.
Skoro jesteśmy tutaj przy tej ustawie, ja przepraszam, że to nie chciałbym zapomnieć, ale nie wiem, czy tutaj pani poseł pamięta, taką awanturę zrobił odnośnie biomasy, gdzie był projekt rozporządzenia, że do biomasy w odnawialnych źródłach energii nie bliża się biomasy pozyskiwanej z terenów o dużej bioróżnorodności.
Tak.
Prawda? Ja to wtedy oprotestowałem, tam wniosek napisaliśmy, żeśmy zaczęli krzyczeć, to ujęli tutaj, czyli to nie poszło dalej. Na co polegało? Że cała biomasa z Polski nie mogła być używana jako odnawialne źródło energii. I żeby było odnawialnym źródłem energii, trzeba było importować z Holandii albo gdzieś z Brazylii, czy coś w tym rodzaju. Prawda? Czyli te tereny, które są zniszczone, mogą produkować biomasę do odnawialnych źródeł energii. To się nie znalazło. To ja to przejrzałem tutaj dokładnie, przeglądałem ten projekt ustawy. Oprócz tego, że on nie dotyczy tytułu, prawda, bo to jest zupełnie inna sprawa, to równocześnie w tej biomasie nie uwzględniono tego, czyli w takim razie komisja się poddała, a to była awantura dosyć.
Zaprosimy też telewidzów do naszego programu. Dla mieszkańców Polski Północnej numer 657-0011, Polski Południowej 657-0012, końcówki 13 i 14 dla słuchaczy z zagranicy i telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Przypomnę, że naszymi gośćmi są pani poseł Anna Zalewska z Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Energetyki i Surowców i pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, były minister środowiska. Mam, pani poseł, przed sobą tę opasłą ustawę.
Tak, specjalnie przywiozłam.
Pani poseł wspomniała, że tam przede wszystkim fermy wiatrowe są podkreślane.
I to duże.
Z drugiej strony mamy kontrolę NIK-u, który mówi tak, farmy wiatrowe w Polsce często powstają na terenach należących do osób zatrudnionych w gminach, to ponad 30%. Ich budowie nie towarzyszą konsultacje społeczne. Ta ustawa też nie ma mieć wysłuchania publicznego. Gminy uzależniają zgodę na ich lokalizację od darowizn lub finansowania dokumentacji gminnej przez firmy budujące elektrownie. Brakuje precyzyjnych przepisów dotyczących ich lokalizacji, takich jak norm odległości, poziomu infradźwięków, występowania efektów stroboskopowych. Brakuje kontroli ich bezpieczeństwa technicznego. Te wskazania są miażdżące dla farm wiatrowych w Polsce, a jednak rząd na to się decyduje. W ogóle, jak mówiliście Państwo, pomija geotermię. Co dalej będzie w związku z tym z geotermią? Bo wydaje się, że ta ustawa, tak czy siak, większość jest taka, jaka jest. PSL z PO po prostu przepchną ją kolanem, jak będzie trzeba.
Co z geotermią? Proszę ojca, mam cały zbiór korespondencji, nazwijmy to korespondencji prasowej, która pisała różne rzeczy wtedy, jak geotermia toruńska dostawała zgodę na koncesję i również zgodę na dofinansowanie. Według naszych działań i według prognoz było to niezwykle potrzebne, dlatego że do roku 2010 w ogólnym bilansie energetycznym mieliśmy mieć 7,5% odnawialnych źródeł energii i widzieliśmy tylko i wyłącznie, prawdę powiedziawszy, możliwość wykonania tego na bazie geotermii. Co teraz będzie dalej odnośnie geotermii? No ja myślę, że na czym cała sprawa polega? Po pierwsze, te zasoby są ogromne i o tym wiedzą, na świecie również. Cała awantura o to, żeby wam nie dać geotermii toruńskiej, chodziło o to, żeby nie pokazać tych ogromnych zasobów energetycznych, dlatego że chętni na te zasoby są. Chętni do tej pory zainwestowali w wiatraki i wiatraki chcą, żeby im się zwróciły. To jest, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Prawda, ten biznes jest tutaj to krwiożerczy i chce wrócić. Natomiast geotermia to jest to, na czym ktoś chce się jeszcze uwłaszczyć, proszę ojca. I w tym kierunku idzie wszystko, ja mówię, patrzę, między innymi ziemia. Ja tu nawet słyszałem w telewizji Trwam, kiedy zaczęto dawać przykład Stanów Zjednoczonych. Mianowicie taki przykład, że ci, co mają ziemię, to powinni decydować o tym, co jest w środku. No to o ile sprzedamy 7 milionów hektarów lasów, czy też parę milionów hektarów gleb rolnych, no to żaden problem zmienić prawo geologiczne. I wtedy jak zmienimy prawo geologiczne, to okaże się, że ten węgiel jest własnością prywatną, jest niezwykle cenny, dobry i ekologiczny i że geotermia jest wielkim sukcesem i trzeba ją, tylko że kto inny będzie z tego korzystał. Proszę ojca, ją prosił zwrócić uwagę na to. Trzeba patrzeć na to rzeczywiście z takiej wielkiej perspektywy, co się dzieje na świecie i co się dzieje w Europie. Po prostu uwłaszczanie się na powierzchni. Uwłaszczanie się na powierzchni, a później jeden krok do tego, żeby sięgnąć głębiej pod tą powierzchnię. Prawda? I to jest ogromne niebezpieczeństwo. I tutaj korzystając, chciałem naprawdę serdecznie podziękować za 2,5 miliona podpisów odnośnie lasów. To jest ogromny sukces. Ogromny sukces, o którym nic się nie mówi. Niech ojciec zauważy, oprócz telewizji Trwam, naszego dziennika, nikt tej sprawy nie porusza. O ile poruszy to sprawę lasów jeszcze, że tutaj pan Janusz Piechociński chce, powiedzmy, w Konstytucji coś zapisać, coś takiego się pojawia. Ale cała sprawa idzie o to, że chcą się uwłaszczyć na milionach hektarów terenów leśnych. To jest główny powód, prawda, tych całych awantur, które w tej chwili tu się dzieją. I tu dziękuję i myślę, że dojdzie do debaty w Sejmie, a ci, co podpisali, przyjdą może i do Sejmu również pomagać nam dyskutować.
Mamy telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Dariusza oraz znamienitych posłów Prawa i Sprawiedliwości. I chciałbym po prostu może taką informację dodatkowo usłyszeć, ponieważ się w prasie pojawiło na temat CO2 i otrzymywania z CO2 benzyny. I Ośrodek Lubelski ma tą sprawę rozpracowaną prawdopodobnie lepiej niż Amerykanie, ale jest jakaś cisza. Może pan profesor by coś na ten temat ewentualnie powiedział.
Bardzo proszę, znam to, jest totalna blokada nie tylko z CO2, ale z węgla kamiennego można również uzyskiwać. To są stare metody, Niemcy to stosowali, metoda krakowania, ja się w szkole podstawowej o tym uczyłem, prawda? Więc problem na tak, Polacy mają naprawdę dobre technologie, Polacy mają dobrych naukowców, mamy węgiel, mamy przygotowany, tylko nie mamy wsparcia finansowego w tym kierunku, żeby pójść, badania w tym kierunku rozwijać. No to przecież na czym obłęd? CCS się rozwija, notabene mamy też ogromne sukcesy w zakresie CCS-u. Naprawdę, Polska jest krajem, który ma dobrych naukowców. CCS, czyli wpychanie dwutlenku węgla w magazyny i pokładach geologicznych, ale to nie w tym celu, żeby magazynować dwutlenek węgla, tylko w tym celu, żeby wypychać resztki ropy, czy też resztki gazu z pokładów geologicznych. Dlatego na tym bardzo mocno zależy Arabii Saudyjskiej, jako państwo rozwijające się, aby dostało technologię wpychania, zatłaczania dwutlenku węgla w pokłady geologiczne, po to, żeby wypychać ropę naftową z tych, gdzie już nie można jej eksploatować. Ale mówię tutaj, Polacy mają naprawdę wielkie osiągnięcia, tylko polska nauka musi być promowana, doceniana i dofinansowana. Polska nauka się zwija całkowicie. Ja jestem profesorem wyższej uczelni. Prawda? Widzę, co się dzieje na uczelni. Widzę, w jaki sposób manipuluje się również możliwością prowadzenia badań poprzez finansowanie nauki polskiej, poprzez fundusze Unii Europejskiej. Tam są określone priorytety. Nie dostaniemy pieniędzy na te priorytety, które są rzeczywiście potrzebne Polsce. I w związku z tym to zaczyna ginąć, a finansowanie polskiej nauki jest żenująco słabe. Całkowicie, dziękuję panu za to, że pan to poruszył. Pozdrawiam również i Ośrodek Lubelski, ale nie tylko Ośrodek Lubelski, ale wszystkie uczelnie związane i z geologią, i z zasobami energetycznymi.
Ja tylko, jeżeli mogę dodać, ja mam nadzieję, że rzeczywiście w 2015 roku będziemy rządzić, dlatego że między innymi, jeżeli chodzi o fundusze strukturalne, które mają płynąć dla polskiej edukacji, polskiej nauki, będzie można przemodelować. To będzie dopiero początek perspektywy. Tak naprawdę od stycznia 2015 może zaczną się jakieś pierwsze wnioski i będzie można próbować w sposób zdecydowany negocjować z Komisją Europejską, żeby rzeczywiście te pieniądze płynęły. No między innymi tutaj powinien być grant, prawda panie profesorze? Grant w finansowanie polskich naukowców, który powinien się idealnie wpisywać w ten lobbying dotyczący energii odnawialnej, prawda, wychwytywania dwutlenku węgla, a jednak nie. Komisja Europejska, rzeczywiście i Unia Europejska profilują te fundusze w sposób tylko i wyłącznie dla nich określony. Państwa narodowe, szczególnie Polska, która nie ma żadnych wymagań, nic do tego nie mają. Stąd na energię odnawialną pójdzie tam, gdzie oni sobie życzą i gdzie chcą wypchnąć swoje własne technologie. Ale pan ojciec zapytał, co dalej z geotermią. Myślę, że spróbujemy coś zrobić przy tej ustawie. Na pewno będziemy próbowali zgłosić jakąś poprawkę.
No to będzie ciężko zgłosić poprawkę, tak, bo to jest zupełnie inna ustawa. To jest ustawa dotycząca prądu.
Ja wiem, natomiast pojawia się geotermia w dwóch miejscach, tak, i w stopce. Tak?
Czy zero.
Tak. I w słowniku. Więc albo zmieniamy tytuł, prawda, albo będziemy próbowali przemodelować tę ustawę. Myślę, że trzeba będzie się odwoływać do ustawy o Krajowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego plus tym Krajowym Planie Działania, który mówi o energii odnawialnej. I znowu powiemy, że w 2015 roku, jak przejmiemy rządy, to sprawy postawimy na nogach, a nie na głowie.
Ja mówię, nie wiem, czy jeszcze będzie to stawiać, ale mam nadzieję, że będzie, bo z każdej sytuacji jest wyjście, ale sytuacja jest rzeczywiście tragiczna. Powracając do geotermii, proszę ojca, z tego co wiem, geotermia podhalańska jest na plusie.
Tak.
I to, żeśmy doprowadzili, przepraszam bardzo, za czasów PiS-u, zresztą wyśmienici specjaliści tam pracowali, jest dobre. Niemcy promują geotermię bardzo mocno. Mają zdecydowanie gorsze zasoby geotermalne, a to promują i pomagają finansowo. Polska ma ogromne zasoby energetyczne z tych wód geotermalnych i się to po prostu blokuje. Autentycznie się blokuje. Także ja mówię, to był priorytet za czasów PiS-u. Ja mówię, stąd poznałem w gruncie rzeczy Ośrodek Toruński, prawda? Bo się z pracy dowiedziałem, że żeśmy dali koncesję. prawda? No to powiedziałem, no to sprawdźmy, czy o dobrze, przecież jaki był okropny krzyk o to, że dostała geotermia toruńska koncesję. Dostała, bo się należało, no bo to był priorytet w ogóle Narodowego Funduszu Ministerstwa Środowiska.
Oczywiście politycznie to zostało
później. A później co się wygadywało, prawda? A teraz jest cisza, bo jest sukces, to nie ma w ogóle problemu.
Odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi Krystyna z Warszawy. Ja mam pytanie do państwa. Do kogo są skierowane te informacje? Kto jest adresatem?
Informacje, które płyną z od naszego
państwa,
dzisiejszego...
Od pani i od pana profesora. Pytam dlatego, że ponieważ tutaj brakuje mi osoby z rządu, to znaczy pana Piechocińskiego, który tydzień temu był, wygłosił 3-godzinną laudację rządu. 3-godzinną. Więc jak to ma się jedno do drugiego? To jest schizofreniczne. Po prostu schizofreniczne.
Dziękuję bardzo, pani Krystyno.
Z wielką przyjemnością z panem premierem przeprowadził debatę w programie pierwszym telewizji, w Polsacie na żywo, w TVN-ie, no ale niestety nie jestem zapraszany ani do TVN-u, ani do Polsatu, ani do programu pierwszego. A z przyjemnością porozmawiam. Natomiast powracając do tej debaty, która tu była, gdzie, jak pani określa, laudację wygłosił pan premier Piechociński. No jednak udało mi się dodzwonić do Radia Maryja i co niektóre rzeczy no, sprostowaliśmy. A dotyczyła sprawa między innymi no, lasów, prawda, dbałości PSL-u o lasy. No przecież PSL naprawdę cały czas szedł w tym kierunku, żeby lasy no, sprzedać, sprywatyzować, oczywiście podstępnymi metodami. A pan Piechociński powiedział, że on tutaj broni i nawet moje nazwisko wymienił, że ja chciałem sprywatyzować lasy, prawda? No to był pan premier Buzek, który za to mnie w gruncie rzeczy, no wcale się mu nie dziwię, prawda? Poprosił o to, żebym przestał pełnić funkcję zaszczytną ministra w rządzie, ale zostałem prezydentem konwencji klimatycznej. Uczestniczyłem w tym przez rok, byłem głównym negocjatorem konwencji klimatycznej i w tej konwencji klimatycznej widziałem wielkie szanse dla Polski i w protokole z Kioto. I w tym kierunku żeśmy rzeczywiście działali, że Polska ratyfikowała protokół z Kioto i żeby doszło do rozliczenia protokołu z Kioto. To z mojej, czy też z naszej inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości COP14 został zorganizowany w Poznaniu w 2008 roku. Dlaczego? Bo to był pierwszy okres rozliczeń. I to był priorytet Prawa i Sprawiedliwości, rozliczyć protokół z Kioto. I tego dnia, kiedy miał być rozpoczęte rozliczenie protokołu z Kioto, pan premier Tusk wprowadził w życie, czy podpisał pakiet klimatyczno-energetyczny. To była po prostu, no, ja bym powiedział, no, kpina w pewnym sensie. To była w pewnym sensie jakieś takie no, prowokacja nieomalże. Pan premier podejrzewam, że do tej pory nie wie, co podpisał, ale to już jest jego sprawa, prawda? Natomiast to jest śmierć dla polskiej gospodarki, śmierć dla polskiego węgla, śmierć dla polskiej energetyki. I mamy tego pokłosie tutaj. Tego rodzaju sążniste ustawy, które biurokratyzują całkowicie sprawy związane z odnawialnymi źródłami energii, ale kieruje się tylko i wyłącznie po to, żeby wprowadzić obce technologie w zakresie produkcji energii elektrycznej, prawda? I żeby doprowadzić do tego, żeby to się opłacało, żeby powiedzieć, no, ona jest w końcu tańsza albo porównywalna, prawda? Ale jak będzie porównywalna? No jak się siłą rzeczy ta energia produkowana z węgla musi wzrosnąć, jak nam cena emisji CO2, nie mamy limitów emisji dostarczających, by nie musieli kupować po 20 euro za jedną tonę, jak tu jest napisane w książeczce, prawda? Bo tu jest dużo napisane, bo nawet ci, co piszą tutaj, to pewnie nie zdają sobie sprawy z tego, że ktoś potrafi czytać.
Tak, prawda? Policzyć, dodać, odjąć,
podstawić
do wzoru,
i jeszcze
prawda?
Cofnąć się do źródła, czyli do konwencji klimatycznej, protokołu z Kioto, pakietu klimatyczno-energetycznego, do wszystkich
tych ustaw. A czy głosowanie nad tą ustawą to jest taki też papierek lakmusowy na przykład dla wyborców? Bo są takie ustawy, których głosowanie, kto jak głosował, powinno się sprawdzać. Czy to jest jedna z takich ustaw, gdzie ludzie imiennie powinni sprawdzić, ten głosował tak, ta pani głosowała inaczej? Czy to jest tego typu właśnie ustawa?
Ale oczywiście, że tak, bo to też odpowiedź na pytanie ojca jest odpowiedzią na telefon naszego widza. To jest ustawa, która wyszła z Ministerstwa Gospodarki. Czyli z rąk, oczywiście to duża metafora, pana Piechocińskiego. I my tutaj między innymi jesteśmy po to, żeby pokazać, jak dalece to, co mówi władza, różni się od tego, co robi władza.
Ale Piechociński, gdy był w Radiu Maryja, nie ostatnio, tylko kiedyś i przed radiem dziennikarz pytał go o geotermię toruńską właśnie, on powiedział wprost, ten wywiad pokazaliśmy także słuchaczom, że to była sprawa polityczna. To była sprawa polityczna. Odebranie środków, kiedy weszliśmy w inwestycje, to była sprawa polityczna. Tak powiedział. Teraz wypuszczają tę ustawę.
Tak. I myślę, że to jest takie strategiczne głosowanie, tak? Jak w sprawie lasów, jak wieku emerytalnego, OFE, prawda, i tak dalej. I rzeczywiście też po to tutaj jesteśmy. To też dzwonią do nas wyborcy, żeby sobie uzmysłowili, że cena prądu będzie wynikała z bezmyślności. I tu mówimy pełni optymizmu do tego rządu, czy jakby z sympatią do tego rządu, ale z zaplanowanego działania, kiedy mówimy realnie, który ma być wypełnieniem pewnych zobowiązań w stosunku do Komisji Europejskiej. Tak, to jest schizofrenia, że my słyszymy jedno, a widzimy i działamy zupełnie inaczej, bo poszedł określony komunikat medialnie. Iluż obywateli przeczyta ustawę o odnawialnych źródłach energii? Za rok, za dwa zobaczy, że mu poszła cena energii. No to usłyszy w telewizji, że ten rząd, daj Boże za dwa lata, już nie ten rząd, za to nie odpowiada, że to koniunktura, że to wymogi, że to dyrektywy. Uwierzy. My jesteśmy po to, żeby pokazać, że polski rząd planuje zamach na cenę prądu obywatela, a jednocześnie, że według własnego widzimisię i lobbystów różnego rodzaju energii odnawialnej planuje ustawę eliminującą między innymi geotermię i tak naprawdę blokującą bardzo takie normalne, nieobostrzone formalizmami działanie pojedynczego obywatela, który ma skorzystać.
Mamy telefon, panie profesorze, za chwilę poproszę. Halo? Prosimy.
Mówi, szczęść Boże, mówi Andrzej Zwałcza. Pozdrawiam ojca prowadzącego, pozdrawiam panią poseł, pana ministra, pana posła. Panie ministrze, mam takie pytanie. Słyszałem z Radia Maryja, nieraz o tym słyszałem, o ogromnym problemie z drewnem w Puszczy Białowieskiej, które się na naszych oczach marnuje. Miliony metrów sześciennych. Co po dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy, bo mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość dojdzie po najbliższych wyborach do władzy, że pan w końcu wróci na ministra. Co pan w tym kierunku zamierza zrobić i czy tam da się jeszcze coś uratować z tych ogromnych zasobów, które w tej chwili niszczą. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy panie Andrzeju.
Dziękuję panu ślicznie za to pytanie. No, na terenie trzech nadleśnictw gospodarczych Puszczy Białowieskiej gnije w tej chwili ponad 3 miliony metrów sześciennych drewna. Wywołano gradację kornika drukarza o wartości 600 milionów złotych. I tego nie może pozyskiwać miejscowa ludność nawet na opał. Gdyż wprowadzono takie prawo decyzjami politycznymi. To są decyzje polityczne, to jest łamanie prawa w gruncie rzeczy, a to są decyzje polityczne. Wywołano gradację kornika drukarza. Jest to skandal, dlatego że z jednej strony lasom państwowym zabiera się w tym roku 800 milionów złotych z działalności bieżącej, mówiąc, że sobie jakoś dadzą radę, bo mają, a z drugiej strony gnije 600 albo 3 miliony metrów sześciennych o wartości 600 milionów złotych, gdzie ludność nie może tego nawet pozyskać na opał. Prawda? Jak się taki wielki świerk przewróci, sześciometrowy, na drogę, to się go tnie na kawałki metrowe i na plecach wnosi do lasu, prawda? Żeby dalej sobie gniło, dlatego że to będzie bardzo korzystne dla puszczy. No, ale to są lasy, które były sadzone przez tych ludzi, oni znają tą historię. Także za to dziękuję, promena. To jest skandal prawdziwy za to, powinien ktoś ponieść odpowiedzialność. W tej chwili zaczyna się uciekać do przodu i tutaj już pan minister Grabowski powiedział, że z tego rejonu stworzy nadleśnictwo turystyczne, żeby można było sobie chodzić, prawda? Że to będzie jakieś specjalne nadleśnictwo, ale to jest totalny skandal i to jest totalny bałagan. To jest No ja bym powiedział, lekceważenie miejscowej ludności przy szalejącym bezrobociu, przy nie mają drewna, już nie mówię nawet do produkcji, ale również i na opał. Wielokrotnie żeśmy tam interweniowali w tej sprawie również Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych Leśnictwa była wielokrotnie proszona o to, żeby pojechała tam przez miejscową ludność. Pan przewodniczący komisji, pan Stanisław Żelichowski, no jak gdyby nie dopuszczał do tego. Został złożony wniosek przez grupę posłów o odwołanie pana przewodniczącego Żelichowskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego z funkcji przewodniczącego. Oczywiście zakończy się pewnie tym, że mnie odwołają z funkcji wiceprzewodniczącego, ale to jest zupełnie inna sprawa.
No,
taka jest arytmetyka, ale no sobie nie mogę pozwolić na to, żeby doprowadzić do takich spraw. Natomiast odnośnie jeszcze tej ustawy, odnośnie tutaj spraw geotermalnych, to jest przecież, zauważcie Państwo, tu jest pomijana oczywiście geotermia, ale jakby z tego powodu, że z geotermii nie produkuje się prądu.
Oczywiście.
Prawda? I to jest pod tym kątem jakby tu troszeczkę to no, ucieka. I równocześnie celem tej całej ustawy przecież nie jest to, żeby rozwiązać problem wiatraków, zauważcie Państwo.
Oczywiście.
Przecież to się pomija. I rząd, który nie może, my żeśmy złożyli projekt ustawy, gdzie NIK wyraźnie mówi, że mieliśmy rację.
Tak.
To jest idealny. Odległość nie jest zachowana, dźwięki, hałasy są źle mierzone, prawda? Jest korupcja swego rodzaju w tym całym układzie. I rząd tym się jakby nie przejmuje. Niech ojciec zauważy. Pomija całkowicie zupełnie. A tu idzie w tym kierunku, żeby wyeliminować geotermię jako odnawialne źródło energii. No bo jak nie dostanie dofinansowania, to się nie opłaca.
Oczywiście.
Zupełnie. Mimo, że jest opłacalne, się nie opłaca. Tu chodzi o to tylko i wyłącznie, żeby pokazać, że te odnawialne źródła energii, czy te nowe technologie, jak odpowiednio zrobimy manipulację i społeczeństwo zapłaci w cenie prądu, tak, a się do tego nie zorientuje, to się powiemy, mamy proekologiczną gospodarkę, cena z elektrowni wiatrowych spadła, prawda, i w związku z tym tanio produkujemy, mimo że płacimy dwa razy więcej za jeden kilowat. No taka będzie sytuacja.
Nowatorskie, czyste, europejskie.
Tak. I teraz ojciec powiedział, czy to chwyci. Ja mówię, tutaj mam pewne wątpliwości, czy to chwyci. Społeczeństwo jest naprawdę bardzo mocno zdezinformowane. Ja myślałem, że już przy ustawie śmieciowej, czyli to, co się wyprawia w ogóle, ile w tej chwili zaczynamy za śmieci płacić, przecież w tej chwili zrobiono w ten sposób ustawę, żeby samorządy swoje budżety reperowały.
Tak.
Tym, że
obiecano zresztą samorządom.
Tak, obiecano samorządom, w związku z tym płacimy 2-3 razy więcej za śmieci, prawda, po to, żeby samorządy sobie reperowały swój budżet, bo doprowadzono je do bankructwa. I myślę, że będzie tutaj tak samo, że to się może nie przebić, a później się powie, że no cóż, była opozycja, nie protestowała, prawda, coś się stało, zaczął powiedzmy mówić różne rzeczy, prawda, a w gruncie rzeczy no, wszyscy się rozwijają, więc my też się rozwijamy.
Nie, no, kilka scenariuszy jest, żeby nie było cicho. Wysłuchanie publiczne jest drobiazgiem w stosunku do planu, co do tej ustawy, ale rzeczywiście obywatele po prostu muszą sobie zdawać sprawę.
Ale jest problem
sprawę
z docieraniem do informacji, bo jak słyszałem, także plakaty, które Prawo i Sprawiedliwość wypuszcza, by przypomnieć o restauracjach,
tak,
to one też są cenzurowane i to ciekawe przez firmy komercyjne. Taki klimat, tak? Ostatni telefon, proszę bardzo, halo.
Taki ocieplony klimat.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Mówi
Barbara z Wiodowa, witam ojca i gości. I mam do Państwa takie pytania. Bardzo bym prosiła, żebyście Państwo mówili takim językiem bardzo zrozumiałym dla wszystkich słuchaczy, bo to jest taki język typowo wykładowy, żeby ludzie po prostu tam, gdzie te siłownie wiatrowe są budowane, żeby zrozumieli. Żebyście Państwo powiedzieli więcej na temat szkodliwości tych wiatraków. Kto będzie miał korzyść z tych wiatraków? Bo jak wiadomo, my wiemy, że tylko inwestorzy zagraniczni, nawet nie polscy. Drugie pytanie to mam takie, że ja kiedyś rozmawiałam z panem posłem Karskim osobiście właśnie na temat tych wiatraków i na temat sprzedaży ziemi polskiej. I pan europoseł obecnie, wtedy dopiero kandydował, mówił, że się tą sprawą zajmie. I ja mam taką propozycję. Czy nie moglibyście państwo wysłać do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, że w Polsce polski rząd tak traktuje obywateli, że farmy wiatrowe budowane są bez zezwolenia? pozwolenia, że nie obowiązuje żadne prawo budowlane. I trzecia sprawa, ja mieszkam w Działdowie, interesuje mnie, co się dzieje z tą geotermią właśnie toruńską. Czy ona działa w jakiś sposób, czy zupełnie te odwierty zostały zablokowane? I to by było wszystko. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy pani Barbaro.
To ja spróbuję, ponieważ jestem przewodniczącą zespołu do spraw energii wiatrowej, bezpiecznej dla ludzi i środowiska. I tak naprawdę od 7 lat jestem w Polsce. Mam za sobą ponad 140 spotkań z mieszkańcami w najprzeróżniejszych częściach kraju, gdzie rzeczywiście przy tak wadliwym prawie pomagam, bo już moi prawnicy się tego nauczyli i oddaję tę wiedzę protestującym. Pomagam w tym, żeby te wiatraki po prostu nie powstały. I lobbyści swoje, a ja swoje razem z mieszkańcami. Cały pakiet dokumentów, które są potrzebne, żeby wygrywać z lobbystami, są na mojej stronie internetowej. Jest pakiet 200-stronicowy, gdzie są projekty uchwał już gotowe dla obywateli. To oczywiście też jest na mojej stronie internetowej. Każdy poseł Prawa i Sprawiedliwości jest zobowiązany do tego, żeby pomagać protestującym. Mało tego, jest obostrzenie premiera Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że nie wyobraża sobie, łącznie z dyscyplinarnymi wnioskami, żeby jakikolwiek samorządowiec, który jest z Prawa i Sprawiedliwości, mógł być przeciwko protestującym. Czekaliśmy na informację Najwyższej Izby Kontroli, dlatego że jako opozycja mamy ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o dyskusję z komisją, mając te dokumenty NIK-u. Być może sprokurujemy te zarzuty do określonych instytucji Komisji Europejskiej, tylko to oczywiście spróbujemy to zrobić, zobaczymy, jaka będzie reakcja, tylko chcę przypominać, że stamtąd przyszedł lobbing. To znaczy współrządzący Zieloni w Unii Europejskiej w Niemczech, prawda, są fanatykami elektrowni wiatrowych. W związku z tym myślę, że będą mieć duży dystans do naszych informacji. Natomiast ma pani rację, takiej patologii, takiej korupcji i takiej niezachowania podstawowych zasad w całej Europie nie ma. I na to trzeba zwrócić uwagę.
I o tym powiemy sobie już w drugiej części naszego spotkania. Dzisiaj o 21.30 w Radiu Maryja. Pani Barbaro, zaczniemy może właśnie tym tematem. Zatem zapraszam również panią i wszystkich państwa, którzy zainteresowani są farmami wiatrowymi w Polsce. Naszymi gośćmi byli pani poseł Anna Zalewska z Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Energetyki i Surowców. Dziękuję bardzo. I pan profesor Jan Szyszko, wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, były minister środowiska.
Szczęść Boże.
Dziękuję. Dziękuję także państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.